Panie i panowie, 7 minut po godzinie 16 po południe wnet, o już 8 po na naszym redakcyjnym zegarze. Przed chwilą, no bo skoro gości z Grodu Kraka, pan Tomasz Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie.
No to tylko mógł zabrzmieć Manam, znaki szczególne. To było ostatnie pierwsze miejsce Manamu, jak pamiętam, na tej starej, dobrej liście trójki wieki temu. Pan Tomasz Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Ja tutaj też mam takie wielkie dossier, bo i absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Zarządzania Komunikacji Społecznej, ale uwaga, słuchaczki i słuchacze, stypendysta Departamentu Stanu USA. Doświadczenie zdobywał pan w wielu międzynarodowych projektach, więc pierwsze pytanie, takie na rozluźnienie. Jak to jest być stypendystą Departamentu Stanu USA?
Na pewno jest to bardzo duże przeżycie dla młodej osoby, jaką byłem wtedy, kiedy otrzymałem to stypendium.
Ale wciąż jest młody.
No ale już nie jestem na uczelni, a tym bardziej w liceum. Byłem dwukrotnie stypendystą tego wyróżnienia. Pierwszy raz w liceum, w drugiej klasie, później na studiach. Myślę, że to jest bardzo duże doświadczenie pod względem praktyki, zdobywania wiedzy z innej strony, ponieważ edukacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie razem byłem 3 lata, jest zupełnie z innej strony i jest bardziej ukierunkowana na szczegółowe rozwinięcie swoich umiejętności, aniżeli uczenie się ogółu. Myślę, że bardzo fajne doświadczenie dla młodych osób, które dopiero co startują w karierze zawodowej i bardzo, można powiedzieć, tutaj takie nauka w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że ułatwia późniejszą naukę w Polsce. Pomimo, że są trudności w rozbieżnościach pod względem tutaj doświadczenia zdobytego, ponieważ tam się skupiamy na szczegółach, można powiedzieć, a tutaj mówimy ogólnikowo pod całości, no to ja polecam każdemu wystartować w takich konkursach organizowanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce, postarać się o dobre wyniki i spróbować własnych sił, ponieważ mało osób o tym wie, ale bardzo dużo Polaków właśnie wygrywa takie stypendia. I to nie tylko Departamentu Stanu, który jest jednym tam z wielu programów, ale są też stypendia na przykład Polish and Slavic Federal Union Credit, tudzież na przykład różnych fundacji polonijnych, które zapraszają młodych Polaków, żeby zobaczyli właśnie po pierwsze ten szeroki świat wtedy, jak również poznali, że tak powiem, swoich rówieśników zza oceanu.
To, co pan powiedział, panie Tomaszu, pan Tomasz Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, gdzieś tam skupia się, a propos tego wszystkiego, o czym ja często mówię, z racji naszego studia 37, studia Dublin, przecież Radio Wnet stoi tymi ośrodkami, naszymi studiami, czy to w Kijowie, czy to we Lwowie, czy to w Wilnie, czy to w Londynie, czy to chociażby w Dublinie i Bejrucie. Natomiast musimy powiedzieć o tym ośrodku, no bo w preambule czytamy, że ośrodek, czyli Centrum Macierz Polonii, powstał po to, aby wspierać działania różnych innych organizacji czy stowarzyszeń, które zajmują się działaniem na rzecz Polonii. Taka organizacja parasolowa jest bardzo ważna. Oczywiście współpracujemy ze Wspólnotą Polską, natomiast ja uważam, że im więcej tego typu organizacji, tym lepiej, bo jakby nie patrzeć, panie Tomaszu, chyba pan to potwierdzi, ta nasza Polonia, mimo że z perspektywy ostatnich, powiedzmy, 15-20 lat struktura tej Polonii jest nieco inna, to chyba jest większe rozwarstwienie i chyba no, trzeba apelować do Polek i Polaków, aby jednak gdzieś tam budowali tą gniazdowość. Bo z tego, co poczytałem sobie na temat fundacji, której pan prezesuje, no to właśnie chcecie iść właśnie w kierunku tego, aby być gniazdowym, czyli żeby Polacy mimo różnic po prostu wreszcie pokazali tą dobrą markę. O to chodzi w działaniach?
Nie tylko, ale głównie. Ponieważ Centrum Macierz Polonii powstało z inicjatywy pana Marka Pedeckiego, to jest polski przedsiębiorca, któremu z całego serca naprawdę dziękuję za taką ideę, którą my teraz, że tak powiem, prowadzimy i ją rozszerzamy, rozwijamy właśnie. Pan Marek, że tak powiem, po powrocie do Polski, po ponad 20 latach, zobaczył właśnie to, o czym pan redaktor mówił, że to rozwarstwienie Polonii różnych organizacji polonijnych, które na przykład nie wiedzą o sobie, jest bardzo szerokie. Dlatego też z własnych środków zbudował centrum w podkrakowskich Michałowicach, dokładnie w Woli Więcławskiej, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia. Tutaj warto też podkreślić, że na przykład podczas Światowych Dni Młodzieży w centrum Macierz Polonii gościło ponad 6 tysięcy pielgrzymów.
I tutaj pana zaskoczę, na antenie Radia Wnet mówiliśmy o tym z Krzysztofem Skowrońskim.
Super. Bardzo się cieszę, że już wtedy można było usłyszeć. W tym momencie rozwojem centrum zajmuje się fundacja. Spotykamy się z Polonią, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Przyjeżdżają z wycieczkami do nas tutaj. Również z Polakami ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, z Kazachstanu, z Armenii, gdzie tak naprawdę całe skupienie, że tak powiem, Polaków jest właśnie na Polonii. To jest zachód. Warto pamiętać, że Polonii nie ma na wschodzie. Są tam rdzenni Polacy, którzy często mówią bardzo dobrze nadal w języku ojczystym, pomimo tej katorżniczej komuny, która tam panowała. Nie zniszczono ich patriotyzmu i o to trzeba dbać. Bardzo dużo tych ludzi teraz dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości również wraca do Polski, co jest wielkim plusem. Ponadto, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, naszym głównym celem właśnie jest stworzenie takich miejsc. Centrum Macierz Polonii w podkrakowskiej Woli Więcławskiej to jest pierwsze z tych miejsc. Nasz plan obejmuje stworzenie 3 miejsc w całej Polsce. Kolejnym tym miejscem jest miejscowość pod Warszawą, ja tutaj nie będę ujawniał na razie nazw, oraz ośrodek wypoczynkowy nad morzem. Docelowo chcielibyśmy zakończyć nasz projekt, że tak powiem, całościowo i kompleksowo pod względem takim, żeby wycieczki Polaków czy Polonii z zagranicy przyjeżdżały do nas i mogły odbyć taką wycieczkę po Polsce, odwiedzając takie miejsca jak Maciejowice pod Warszawą na przykład, gdzie była Bitwa Kościuszkowska, zobaczyć tą panoramę racławicką pod Krakowem, zobaczyć Kraków, Warszawę oczywiście, ale zobaczyć też polskie piękne morze, którego jestem wielkim fanem i uważam, że jest bardzo niedocenione oraz niedobrze promowane dla Polaków oraz Polonii. Dlatego chcemy właśnie docelowo za okres kilku lat, bo ten proces jest oczywiście bardzo długi, chcemy zrealizować te 3 takie ośrodki polonijne na terenie Polski.
Rzecz bardzo ważna, bo zbliża się czas wyborów. W rozmowie przedwstępnej, zanim byliśmy na antenie Radia Wnet, w popołudniu Wnet, panie Tomaszu, rozmawialiśmy też o kwestii wyborczej. Jak pan ocenia, no, z perspektywy i stypendysty dwukrotnego Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, jak również z pana obserwacji, jak wygląda to podejście Polaków i Polonii do kwestii wyborczych, bo jak pan doskonale wie, te zdania są podzielone. Na przykład niektórzy uważają, że tak naprawdę lepiej byłoby na przykład wybierać własnych parlamentarzystów, 2, wschód, zachód i 1 senatora. No niektórzy bronią tego, że no, skoro Polacy wciąż czują więź z macierzą, nomen omen, bo jest pan prezesem Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, no to żeby jednak mieli ten realny wpływ. Natomiast z tym samym zaangażowaniem jest różnie, prawda?
Tak, samo zaangażowanie jest bardzo różne i to można podzielić na okresy imigracji. Najbardziej aktywna, że tak powiem, grupa społeczna, no to są jednak ludzie, którzy wyjechali przed 89 rokiem i oni się czują bardzo związani pod względem społeczeństwa obywatelskiego takiego. Oni bardzo dobrze doświadczyli, że tak powiem, tych represji komunistycznych, które tutaj były. I te osoby głosują. Ja osobiście uważam, że głosowanie Polonii powinno się odbywać na takich zasadach, jakich jest. Warto tutaj powiedzieć, na przykład, jakie wyniki notują poszczególne partie.
No właśnie.
Ja miałem okazję teraz w maju, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, być w Nowym Jorku i również tam głosować. I tutaj warto podkreślić, że wybory do Parlamentu Europejskiego zostały wygrane z 3-krotnością głosów przez Prawo i Sprawiedliwość. Mieliśmy też spotkanie takie tutaj pod Krzyżem Katyńskim w New Jersey z przedstawicielami środowisk polonijnych i oni bardzo dobrze powiedzieli, ponieważ oni doskonale sobie zdają sprawę, co się stanie, jeśli tutaj w Polsce dojdą do władzy ci ludzie, którzy chcą tutaj wprowadzać w cudzysłowie tą nowoczesność. Ta nowoczesność się okazuje w Stanach, jak się mamy szczelaniny. Różnego rodzaju, można powiedzieć, odmienność, która jednak w Polsce, tej tradycyjnej Polsce, w tym momencie jest mocno narzucana. Można tu powiedzieć o walce kultur, ponieważ nawet wczoraj miałem przyjemność o tym dyskutować i w tym momencie jest to bardzo duże wyzwanie i ja liczę na to, że wyborcy i polonijni, i Polacy na wschodzie, którzy również głosowali za prawicą podczas ostatnich wyborów i parlamentarnych, gdzie można tutaj powiedzieć na przykład takie wyniki jak Białoruś oraz Kazachstan, gdzie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 70% głosów, że wybiorą znowu tak naprawdę te tradycyjne wartości, na których została zbudowana Europa.
Wejdę panu w słowo, panie Tomaszu, panie prezesie. Czy uważa pan, że rzeczywiście jesteśmy świadkami w tym momencie starcia takiego mocnego dwóch wyobrażeń cywilizacyjnych?
Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Warto tutaj zauważyć, że myślę, że te wszystkie, że tak powiem, działania są ukierunkowane na zniszczenie, że tak powiem, standardowych wartości chrześcijańskich w naszym kraju, które tak naprawdę scalały ten kraj i w czasie okupacji i zaborów i tego wszystkiego. Proszę zauważyć, że nie ma marszów, że tak powiem, normalności, codzienności, nie wiem, poparcia dla jakiejś...
Ja myślę, panie Tomaszu, że gdyby ktoś wymyślił marsz większości, no to byłoby to dla mniejszości czymś bardzo niepoprawnym, tak myślę.
No a dla mnie jest niepoprawnym, widząc dwóch mężczyzn stałujących się na podejście w środku miasta i nie chciałbym, że na przykład, żeby moje dzieci to widziały. Ponieważ chciałbym je wychować w obrębie swoich wartości, a nie narzuconych przez dane osoby, dane partie, które w tym momencie się mocno wybijają. I trzeba stanowczo dać odpór takim ideologiom. Warto też tutaj, wydaje mi się, podkreślić i zapytać głośno, skąd te, nie wiem, osoby biorą finansowanie na tego typu cele, ponieważ ja jako osoba aktywna zawodowo nie mógłbym sobie pozwolić, żeby jeździć na wszystkie możliwe manifestacje w tym kraju, bo wreszcie bym został zwolniony z pracy i manifestować, a oglądając zdjęcia z tych manifestacji, to jest grupka, no może 100, 200, nie wiem, 300, 400 osób i te twarze się przejawiają, więc ja bym tutaj zadał takie pytanie, czy te osoby nie są czasem gdzieś zatrudnione po prostu.
Mm-hmm. No i wie pan, teraz ja gdzieś tam skomentuję jak gdyby te rzeczy, bo bardzo często mi się wydaje, że tak naprawdę mówienie o tolerancji dzisiaj to tak naprawdę domena jest tej jednej strony, która uważa się za stronę prześladowaną, sekowaną. Natomiast jakoś w tych dokonaniach, no chociażby te wydarzenia, dla mnie szokujące wydarzenia z pewnego klubu poznańskiego, no są po prostu nie do przyjęcia. Wyobrażam sobie, co by na przykład było, gdyby na przykład na imprezie w większości, nie wiem, taka kukła z symbolizowaniem podrzynania gardła na przykład miała kogoś z działaczy tychże mniejszościowych, no to myślę, że wtedy nie pozbieralibyśmy się medialnie i byłoby o Polsce znowu głośno negatywnie. Natomiast w tą stronę jak gdyby tego nie widać. Nie uważa pan, że kwestia mówienia o tej tolerancyjności odchodzi do lamusa, ponieważ nikt nie chce powiedzieć wprost, że tolerancja to jest na osi rzędnych życia X, Y, Z, punkt zero i koniec, tak? Czyli tolerowanie, a nie akceptowanie. Jak sobie z tym radzić?
Ja powiem tutaj, moje odczucia, które są po tej sytuacji, po tej całej sytuacji w Poznaniu, są jednoznaczne. Według mnie pan minister Ziobro powinien sam nadzorować tą sprawę, ponieważ nie możemy dopuszczać do tego, żeby osoba, która ma według mnie mocne skrzywienie psychiczne, jeśli propaguje nienawiść w jakikolwiek sposób, publicznie, zwłaszcza trzeba nazwać rzecz tutaj, że tak powiem, pod nazwą własną, podrzyna gardło, tak? Kukle przedstawiającego
arcybiskupa Jędraszewskiego.
Arcybiskupa Jędraszewskiego, który jest dla wielu Polaków, wielu milionów Polaków, ikoną, można powiedzieć, ruchu katolickiego w naszym kraju, powinien zostać skazany. Powinien zostać prawomocnym wyrokiem skazany i nie na karę jakiegoś tam grzywny czy pozbawienia wolności, tylko normalnie długiego więzienia, ponieważ to pokaże, że niestety tolerancja powinna działać w dwie strony. A mamy tutaj, myślę, że wielu z nas jako obywateli tego kraju to widzi, zwłaszcza za granicą, że ta tolerancja na chwilę obecną to jest zmawiana nam i działa tylko w jedną stronę, że to my mamy tolerować, A sami nie mamy być tolerowani.
Ale niech pan zauważy jeszcze, pan Tomasz Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Ja mieszkam przez wiele, wiele lat w Dublinie, w stolicy Republiki Irlandii. No i często są takie pytania, patrząc na wiele zmanipulowanych historii, doniesień z naszego kraju, że wiele osób pyta, czy na przykład w Polsce jest bezpiecznie, czy można tam swobodnie się przemieszczać, czy, nie wiem, niezachwiane są jakiekolwiek prawa i tak dalej, i tak dalej. No kiedy mówię, że jest zupełnie inaczej i te osoby przyjeżdżają i wracają, mówią, że no, są zaskoczone narracją, dialogiem a propos Polski, bo Polska to bardzo tolerancyjny, otwarty, uśmiechnięty, pogodny kraj, który się rozwija.
Ale oczywiście jest też mnóstwo tutaj mniejszości narodowych. Twierdzenie na przykład, że w Polsce nie ma muzułmanów, przez środowiska związane z Platformą Obywatelską lub ich odnogami typu Pokój, nie wiem jak już oni się sami nazywają, są po prostu kuriozalne, bo te osoby albo są niedouczone z historii, nie wiem, z socjologii, ewentualnie nie znają własnego kraju, z tego względu, że przecież mamy ponad 80 tysięcy Tatarów od wielu wieków mieszkają w Polsce. Ja zadam takie oficjalne pytanie, które zawsze odpowiadam, że w Polsce nie ma muzułmanów. Proszę mi przedstawić jeden zamach bombowy stworzony, nie wiem, atak, napaść, agresję, jakąkolwiek wywołaną przez polskiego Tatara. No to ja sobie przypominam jedynie chyba, że w 1939 walczyli z Niemcami. Tak. I myślę, że oni są bardzo oddani Rzeczypospolitej Polskiej.
Na popularnych Lipków zawsze można było liczyć, ale dzisiaj skoro nie ma w liście lektur, i to też jest ukłon w stronę dobrej zmiany, na przykład Henryka Sienkiewicza, czy powieści Kraszewskiego, czy innych naszych wybitnych powieściopisarzy, no to też chyba tutaj jest wiele coś do zrobienia. Bo przecież myślę, dzisiaj zapytać nawet piątkową maturzystkę czy maturzystę, kim są Lipkowie, no to nie wiem, wzruszyliby ramionami albo zadali pytające spojrzenie. O co chodzi?
Myślę, że jeszcze jest wiele do zrobienia w naszym kraju, zwłaszcza w porównaniu z edukacją pod względem tego, co się działo od 1991 roku, ponieważ ten poziom był bardzo mocno obniżany. Nie wiem, czy specjalnie, ale tak mi się wydaje. Ponieważ domyślam się, że sterowanie głupim społeczeństwem jest o wiele łatwiejsze, aniżeli normalnym społeczeństwem takim obywatelskim. Dlatego ja bardzo podziwiam projekty społeczeństwa obywatelskiego, budowania tego społeczeństwa obywatelskiego przez obecny rząd, tak jak stworzenie Narodowego Instytutu Wolności. Ponadto tutaj też warto podkreślić, że Polska jest bardzo gościnnym krajem. W innych krajach, prosty przykład, powiedzmy o mniejszości żydowskiej w Polsce, która jest. Tak? Największym atakiem, nie wiem, można powiedzieć, będzie nazwanie kogoś ty Żydem, bo to już będzie obraźliwe, gdzie w tym momencie w Stambule są obrzucane synagogi koktajlami Mołotowa,
wystarczy spojrzeć, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, dokładnie. Czy chociażby w Paryżu albo w Lyonie.
Właśnie chciałem nawiązać tutaj do Paryża, ponieważ miałem okazję w zeszłym roku na zimę rozmawiać z naczelnym rabinem Francji w Krakowie, panem Jaimem Corisą, który jasno wyraził się 2 lata temu, że Żydzi powinni opuszczać Francję i jest to spowodowane zagrożeniem ze strony muzułmanów. Czy ja bym chciał, żeby w Polsce było tak to odbierane i tak przez jakiegokolwiek przedstawiciela religii mówione? Wątpię. Możemy tutaj sobie śmiało powiedzieć, po pierwsze, w Polsce nie ma antysemityzmu, po drugie, jest bardzo duża tolerancja i otwartość na wszystkich, ale wszyscy muszą szanować nasze wartości, co dokładnie. Jest dokładnie odzwierciedleniem naszej historii.
Tutaj wejdę jeszcze w słowo, bo mówimy o tych tematach żydowskich i naszych wzajemnych kontaktów. Był pan również dyrektorem wykonawczym Muzeum Pamięci Żydowskiej w Krakowie.
Tak, dokładnie.
I stąd te wszystkie doświadczenia. A niech mi pan powie z perspektywy tej dużej polityki, omijając kwestię 447, tego wszystkiego, co nazywa się mieniem bezspadkowym, co zastanawia i niepokoi wiele milionów Polaków. Jak z perspektywy takiego szeregowego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej i takiego obywatela Izraela czy innych krajów narodowości żydowskiej, bo teraz od prawie 70 lat Izrael ma swoje państwo, więc możemy mówić o narodowości i pewnym miejscu. Wyglądają te takie wymiany, wzajemne spotkania, dialogi.
Znaczy, ja mam bardzo dużo znajomych w Izraelu, którzy mieszkali, czy mieszkają nawet w Polsce, czy częściowo mieszkają w Polsce. Warto też podkreślić, że jest bardzo dużo Polaków w Izraelu, którzy zostali wygnani w 1968 roku. I te osoby mają tyle wspólnego, że tak powiem, z religią judaistyczną, że nie wiem, mama czy tata był praktykującym Żydem. Największym problemem w tym momencie w Izraelu, co pokazują kolejny raz w ciągu, nie wiem, półtorej roku wybory parlamentarne, które tam będą do Knesetu, jest postawa mniejszości rosyjskojęzycznej, dzięki której znowu się nie udało ułożyć, że tak powiem, większości. I partia prowadzona de facto przez byłego ministra obrony narodowej, urodzonego w ZSRR, znowu, że tak powiem, nie podpisała koalicji i są te wybory. Warto też się zastanowić, czy relacje międzyludzkie, między Polakiem a Żydem z Izraela, ma w to wchodzić wielka polityka, bo jeśli tutaj wejdzie indoktrynacja, którą oni chcą wprowadzić i robią to, przykłady wycieczek zorganizowanych do Polski, gdzie te dzieci są izolowane po prostu i nie mogą zobaczyć nic więcej, prócz tego, że w Polsce jest zagrożenie, po części można to zrozumieć, ponieważ po takiej wycieczce oni muszą iść do sił obronnych Izraela, a najlepsze, że tak powiem, posłuszeństwo buduje się na zasadzie ciągłego stanu napięcia, w którym jest de facto Izrael.
I poczucia zagrożenia.
Dlatego ja myślę, że zanim powiemy tutaj o zrozumieniu swoich nacji, które są bardzo podobne do siebie w wielu kwestiach, dzięki tutaj tysiącletniej tradycji, wydaje mi się, powinniśmy rozdzielić to na zasadzie międzyludzkie oraz polityczne. Warto też podkreślić, żeby polityka Polski w stosunku co do Izraela była na równym poziomie, powinniśmy nie startować cały czas do rozmów z kolonią, jak ja to nazywam. Ponieważ jeśli ktokolwiek w Polsce zacznie mówić przychylnie o ustawie, czy to 447, czy jakichś roszczeniach, nie wiem, bezspadkowych, to powinny się odpowiednie służby temu człowiekowi przyglądnąć. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby Polska w tym momencie zaczęła sobie rościć żądania co do Turcji, ponieważ najechali tam niedaleko Czerniowców gdzieś nas. No, tutaj są takie kuriozja, które według mnie powinny zostać rozstrzygnięte na zasadzie rząd-rząd. Bardzo mi się podobała sytuacja, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki nie pojechał z delegacją do Jerozolimy ze względu właśnie na tego typu rzeczy. I chyba to jest pierwszy taki rząd, który mamy, który coś zaczyna robić w tej sprawie, który stawia, że tak powiem, jakiś tutaj dyplomatyczny.
I zaczyna być bardziej niż stanowczy. Pan Tomasz tak. Małodobry, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii. Na koniec jeszcze powrócę do dwóch niezwykłych wydarzeń związanych z tą Polonią. Przecież Polonia, z racji tego, że jestem Polonusem na Szmaragdowej Wyspie, bardzo jest dla mnie ważna. Więc tak, 12 dzień kwietnia 2012 roku, kiedy w Krakowie pojawiła się pierwsza dama Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990 pani Karolina Kaczorowska i nastąpiło otwarcie tworzonego wtedy Centrum Macierz Polonii, ale również rok 2015, kiedy honorowym patronatem centrum objęła pani Maria Anna Anders, obecna pani ambasador w Rzymie, córka wielkiego Polaka, generała Władysława Andersa. To były takie niezwykłe wydarzenia.
Dokładnie. To był, można powiedzieć, prawdziwy kamień węgielny postawiony pod pierwszą halę, że tak powiem, koncertową, którą posiadamy, naokoło której zaczęło się, że tak powiem, całe centrum rozbudowywać. Drugim wydarzeniem, patronat honorowy pani ówczesnej minister Anders, jest dla nas wielkim zaszczytem, ponieważ jest to osoba bardzo oddana, że tak powiem, sprawom polonijnym, jest bardzo znana w środowisku Polonii i dzięki temu, że była pełnomocnikiem do spraw Polaków za granicą, według mnie było to dla nas wielkie wyróżnienie. Warto tutaj, panie redaktorze, podkreślić też, że od pewnego czasu posiadamy też patronat honorowy pana premiera Glińskiego w kwestii naszego działania polonijnego, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni i cieszymy się, że nasze działania zostały docenione oraz ta nisza, którą staraliśmy się wypełnić, udaje się nam zapełnić. Przynajmniej mam takie odczucie.
Panie i panowie, uśmiechnięty, młody człowiek, prezes Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii, Tomasz Małodobry. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Mam nadzieję, że pierwsza wizyta, ale nie ostatnia i będziemy od czasu do czasu podrzucać pewne tematy. Radzę jako sam praktykujący poeta od czasu do czasu łaskawym okiem spojrzeć na masę poetów i poetek i literatów, którzy są rozsiani od Brazylii przez Ontario, Chicago, Nowy Jork, Londyn, Dublin, aż gdzieś na te nasze dawne kresy i obrzeża. Dziękuję pięknie.
Również dziękuję bardzo.
Panie i panowie, popołudnie wnet nadszedł czas na oddech muzyczny. Jeden z najlepszych ostatnio krążków wydanych gdzie? W Rzeczpospolitej Polskiej, naszej cudnej. Z ukłonami dla Płocka w roli głównej Hubert Dopaczewski. Wiedza o społeczeństwie to niezwykłe nagranie. Nie raj, gdzie Hubert między wierszami swoich poetyckich fraz namawia słuchaczki i słuchacze do tego, aby jednak budować tą gniazdowość i naprawdę rozumieć się i szanować. Radio Wnet.